Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Anna Ręba, skłaniam się, i ze mną kapłan wyjątkowy, kapłan Robert Hecyk, ksiądz Robert Hecyk. Kapłan, który niestety nie widzi. Ksiądz musiał umieć z tym żyć i ksiądz musi umieć z tym żyć i pewnie się ksiądz już z tym pogodził. Prawda czy nieprawda?
Pogodzenie jest, ma taką konotację troszkę rezygnacji, jakiegoś takiego przyjęcia czegoś, czego się nie da zmienić. Bardziej myślę, ja to przyjmuję jako część mojego życia. Tylko, że dzisiaj mam prawie 60 lat, 58, dobrze? W związku z tym to nie jest tak, że przez całe życie myślałem o tym dokładnie w ten sam sposób. Ale jedno mogę powiedzieć, że nigdy nie było we mnie jakiegoś takiego buntu czy jakiegoś niepogodzenia się. Myślę, że były różne etapy, na których myślałem sobie, co to by było, gdybym widział. Dzisiaj myślę, jaki owoc może dać to, że nie widzę. Bo to może się okazać również komuś potrzebne.
Są już odpowiedzi na to pytanie? Zbiera już ksiądz w swojej pracy kapłańskiej te owoce? Widzi ksiądz już te owoce? I jakie to są owoce?
Trudno mi powiedzieć, jakie są owoce mojej pracy, bo to, widzi pani, jeden sieje, drugi uprawia, a Pan Bóg daje wzrost. To jest taka biblijna trochę zasada, więc ja nie mogę powiedzieć, żebym jakoś bardzo obserwował i monitorował owoce mojej pracy. Tak, oczywiście zdarzało mi się słyszeć jakieś słowa, w których ktoś mówił o owocach spotkania naszego, czy mojego głoszenia, czy po prostu naszego spotkania, to bywało. Tylko wie pani, ja się nigdy na tym nie skupiałem. To nigdy nie jest cel sam w sobie. Celem jest zawsze człowiek.
A nie ma takiej sytuacji, że ktoś przychodzi na przykład i mówi, ksiądz powiedział mi, albo podczas rozmów z księdzem ja zrozumiałem, albo zacząłem funkcjonować tak, jak ksiądz podpowiedział mi i jest zmiana, proszę księdza, dziękuję za to, bo udaje mi się na przykład tak, bo udaje mi się zrobić coś lepiej, coś inaczej i jest mi z tym lepiej na przykład. Czy zdarzają się takie osoby?
Bywało, ale powiem pani, że jak ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, 20 lat temu powiedziałaś mi to i to, to ja nie ukrywam, mam delikatne spięcie, bo ja nigdy nie wiem, co ja wtedy mogłem nagadać takiej osobie, ponieważ ja doskonale wiem, że 20 lat temu mogłem równie dobrze nagadać głupot, nie rozumiejąc wielu rzeczy, nie mając za sobą pewnych doświadczeń. Ale tak, zdarza mi się i tak.
Teraz chciałbym porozmawiać o tym momencie, zanim ksiądz wstąpił do seminarium duchownego, bo te ścieżki wiary i te ścieżki duchowe księdza też pewnie były różne. To nie było tak zawsze, że, czy było może, że ksiądz od razu wiedział, że zostanie księdzem, że będzie chciał to Słowo Boże głosić i że będzie chciał być blisko Boga poprzez to, że będzie chciał ksiądz właśnie zostać kapłanem. Jak to było?
O nie, nie było tak. Ja jestem owszem z rodziny katolickiej, tradycyjnie wierzącej, tylko że przyszedł taki moment, kiedy miałem, tak nie za bardzo miałem ochotę na kontynuowanie tej mojej przygody, bo to jeszcze nie była przygoda, bo to jeszcze było takie chodzenie do kościoła i nie za bardzo w tym widziałem sens, w codziennej modlitwie, w byciu w kościele. Bardziej z oportunizmu chodziłem, żeby rodzice nie ciosali mi kołków na głowie. Natomiast przyszedł taki moment, w którym spotkałem się ze wspólnotą oazową i to też poszedłem na takie spotkanie z ciekawości, bo słyszałem, że jest taka młodzież i zobaczmy, co to za jedni. I tam dwie rzeczy przeżyłem. Po pierwsze, przeżyłem taki moment bycia przyjętym przez innych młodych. Potraktowali mnie jak swojego. A po drugie, zobaczyłem, że oni z kolei traktują jako żywą osobę Jezusa. Że Jezus jest żywo obecny w ich życiu, że to jest ktoś znaczący dla nich, czytają Biblię, tak go spotykają. No i też zacząłem czytać Biblię. Jedna z animatorek przychodziła do mnie do domu i czytała mi raz w tygodniu Słowo Boże. To tak było, bo jeszcze wtedy nie miałem dostępu do Biblii w Braille'u. O jakichś wydaniach cyfrowych to trudno w ogóle mówić, bo to były początki lat 80. No i na pierwszych rekolekcjach oazowych, rekolekcje pierwszego stopnia, to jest kerygmat, to jest głoszenie tej podstawy, to jest głoszenie miłości Boga, która jest większa od naszego grzechu i która sprawiła, że Jezus oddał za nas życie. To jest ta miłość, której warto uwierzyć i której warto podporządkować nasz sposób myślenia, nasz sposób działania. I ja wtedy zrozumiałem, że jestem niesamowicie obdarowany przez Boga, że to czym ja żyję, to niezależnie od tego, co inni o tym myślą, no, bo on nie widzi, bo to, bo tamto, to jest wielki, wielki dar. Chciałem jakoś Bogu podziękować za to, ale wiedziałem, że tak na dobrą sprawę cokolwiek bym powiedział, jakkolwiek bym podziękował, to i tak wszystko dostałem od Niego. I myślałem sobie, jak dziękować to na całego. To znaczy, albo oddam wszystko, albo to nie będzie podziękowanie godne Pana Boga. No i tak naprawdę moja myśl o wstąpieniu do seminarium to była raczej myśl o tym, żeby odpowiedzieć na tą jego miłość.
Nie jeden kapłan widzący, albo nie jeden z nas widzących nie dostaje tej łaski wiary i nie myśli i nie powie takich słów, jak słyszymy teraz te słowa, które wypowiada ksiądz Robert Hęcyk. Przecież jest tak, że my do końca nie możemy tego dostać i nie dostajemy czasami. To jest kolejne pytanie od kolejnej słuchaczki, która też mnie pytała po każdej audycji ścieżki wiary. Nie do końca to rozumiem. Ja łaski wiary nie mam i nic do niej nie trafię. Mimo, że jest dobrą, przykładną osobą, parafianką, ale nie ma tego, o czym powiedział teraz ksiądz. Strasznie to trudne.
Wie pani, bo to jest też tak, że łaska, ona jest niezależnie od tego, czy my ją dostrzegamy, czy nie. Ja myślę, że to jest też kwestia spotykania ludzi, którzy potrafią albo nawet nieświadomie często zwrócą naszą uwagę na to, że jesteśmy kochani, że Bóg jest miłością, nie? Słowo Boże o tym mówi. Bóg jest miłością. Jeżeli Bóg jest miłością, albo inaczej, jeśli Bóg jest z nami, to z kolei 8 rozdział Listu do Rzymian, to któż przeciwko nam, nie? Jakie przeciwności życiowe mogą nas pokonać, jeśli Bóg jest po naszej stronie? A jest. Tylko my go nie zawsze tak widzimy, bo my czasami wpisujemy Pana Boga w taki schemat albo surowego Ojca, albo Boga nakazów i zakazów. No sorry, to troszkę jest też konsekwencja pewnego przekazu duszpasterskiego naszego kościelnego, nie? Ale tak czasami tego Pana Boga wpisujemy w taki kontekst zabieracza, nakazywacza i tak dalej, i tak dalej. A Bóg jest przede wszystkim kimś, kto nas kocha i kto nas przyjmuje niezależnie nawet od naszej odpowiedzi na tą Jego miłość. Oczywiście nasza odpowiedź, czy pozytywna, czy negatywna, rodzi konsekwencje dla nas. I tu nie chodzi o karę Bożą, jak to niektórzy mówią, tylko chodzi o to, czy my korzystamy z tej miłości, którą Bóg dla nas ma, czy nie. Ale miłość Boża jest dla każdego. Łaska jest dla każdego. Teraz odpowiedź, nie? Nie zawsze potrafimy odpowiedzieć i tu jestem daleki od oceniania tego, bo to są różne okoliczności życiowe, różne sytuacje, że człowiek nie zawsze umie odpowiedzieć na tą miłość albo nie zawsze ją zauważa. Ale ta miłość jest i jest dla każdego.
I każdy potrzebuje.
A tak. No, i to jest właśnie niesamowite, że my potrzebujemy miłości, tylko nie zawsze wiemy, gdzie jej szukać.
Chciałam zapytać o młodzież, o młodych ludzi w kościele. Festiwal dla życia w Gdańsku, kolejny już, pokazał, że oni są blisko kościoła, oni chcą przychodzić, słuchać, wspólnie się modlić. Te wszystkie wspólnoty, które tam były, to były wspólnoty pełne ludzi młodych. Oni stali, śpiewali, słuchali mimo deszczu, który spadł, poczekali. Jak ksiądz ich postrzega, jak ksiądz ich zaprasza do kościoła, jakimi słowami chciałby ksiądz ewentualnie ich przytrzymać? Czy jednak trzeba ich przytrzymywać, czy oni już, mówiąc krótko, walą drzwiami i oknami do tego kościoła naszego. To znaczy kościoła w sensie do tego miejsca spotkania z Bogiem, o tak powiem. I oni tego potrzebują.
Młodzież to nie są oni. To nie jest kategoria. Młodzież to są konkretne osoby. I albo będziemy o tym pamiętać, albo nie mamy o czym gadać. Bo młodzież to jest konkretny młody człowiek, dziewczyna, chłopak, z którym albo się spotkam, albo się nie spotkam. I nie ma czegoś takiego jak metoda na młodych. Jest spotkanie z młodym człowiekiem. I jeżeli młody człowiek czuje się przyjęty, czuje się akceptowany ze swoimi różnymi rzeczami, to on odkrywa w kościele przestrzeń dla siebie. Natomiast jeżeli się czuje nieustannie nawracany, zmieniany, czasami kwestionowany w jego podstawowych dążeniach, oczekiwaniach, marzeniach, to taki człowiek się nie znajdzie w kościele.
No tak, ale niektórzy powiedzą tak, no ale tak zupełnie bez oceny żyć nie można i trzeba czasami kogoś delikatnie skrytykować, mówiąc w cudzysłowie, powiedzieć no nie, no niedobrze zrobiłeś, albo zrób lepiej i tak dalej, no bo takie wychowanie bez trosk, bez, że tak powiem, krytyki też nie jest chyba najlepsze, jak ksiądz na takie pytanie odpowie.
A kto mnie ustanowił wychowawcą? Wie pani co, ja, moim zadaniem jest to, żeby pomóc młodemu człowiekowi mieć zdrowe sumienie. I to sumienie podpowiada człowiekowi, co jest dobre, a co jest złe. Jeśli ja wejdę w rolę zapasowego, zewnętrznego sumienia, to odbiorę człowiekowi nie tylko radość rozpoznawania tego, co dobre, ale odbiorę mu też odpowiedzialność za niego. Więc dla mnie ważne jest to, żeby pomóc, i to nie tylko młodym ludziom, po prostu każdemu, z kim się spotykam, żeby pomóc mu mieć własne, dobrze ukształtowane sumienie. Jasne, że ja zawsze będę głosił Ewangelię, zawsze będę mówił, na czym Bogu zależy, nie? I o co Bogu w ogóle chodzi z nami. Tak, jaki jest Bóg? Tak, ja będę o tym mówił, ale rola rola wychowawcy, to jest rola rodzica. Dlatego jaka jest młodzież albo co możemy zrobić dla młodzieży? Możemy pomagać rodzicom mieć dobre relacje z młodymi. I to też jest taka rzecz, która dla mnie i w ogóle dla nas też we wspólnocie jest bardzo ważna. Pomagać rodzicom dogadywać się ze swoimi dzieciakami, sprzyjać temu, żeby była dobra przestrzeń na rozmowy, na spotkania. To tak. Natomiast wychowywać, nakazywać, to chyba nie o to chodzi. Ale wie pani, bo my tutaj zahaczyliśmy o bezstresowe wychowanie, no to jakaś porażka jest. Tylko, że bezstresowe wychowanie to jest znowu szukanie metody. A wychowanie, nawet jeżeli mówimy o wychowaniu rodzicielskim, to znów to jest relacja. Tak samo jak nasze bycie z Bogiem, to jest relacja, więź.
Tak się zastanawiałam, czy padnie też słowo szkoła zaraz po rodzicach. Czy oni też mają coś do powiedzenia, nauczyciele, zwłaszcza teraz.
Mi wpisuje chyba w troszeczkę nie mój kontekst. To znaczy moim kontekstem nie jest pokazywanie paluszkom, ty powinieneś to, ty powinieneś tamto, bo to, wie pani, to no bardzo łatwo jest wejść w rolę niechcianego mentora, no nie? I my, księża, mamy do tego taką jakąś dziwną łatwość, nie? Że ktoś mnie nie ustanowił, broń Boże, mentorem dla nikogo, ale ja zawsze mam coś do powiedzenia na ten temat, więc nie. Wie pani, znów, szkoła jest taka, jacy nauczyciele ją tworzą, jaka młodzież do niej przychodzi i jacy są rodzice. To są przynajmniej trzy czynniki w tym, jak funkcjonuje szkoła. No i nie będę recenzentem tutaj, bo są różne szkoły, różne środowiska, różna młodzież, różni rodzice i w każdym z tych środowisk znajdzie pani no, przykłady bardzo różnych rzeczy. Są fantastyczni nauczyciele, jest fantastyczna młodzież, są sytuacje nieco trudniejsze, no ale cóż ja mogę. No.
Jak się wchodzi na portale informacyjne, no to księża bardzo często zabierają głos, nawet hierarchowie, że tak powiem, na ten temat. Ale nie o tym chciałam rozmawiać. Wróćmy do... W ogóle nie o tym chciałam rozmawiać. Tak nam się to potoczyło. Jeszcze chciałam zapytać o rodziców księdza i o to kształtowanie księdza właśnie duchowe. Miało duży wpływ na to, że ksiądz zaczął sięgać po takie lektury, czytać takie rzeczy, spotykać się z ludźmi, jechać na oazę, spotykać się ze wspólnotami, czy sam ksiądz do tego wszystkiego dochodził i chciał ksiądz to odnaleźć. I jakoś tak się działo, że ksiądz to odnajdywał. Bo to często właśnie rodzice pomagają.
A że na pewno wierność rodziców w takim zwykłym byciu wierzącym katolikiem była tym, co dało mi korzeń w ogóle, nie? Korzeń bycia wierzącym. Potem przyszedł kryzys dojrzewania i chęć zakwestionowania, nie wiem, tradycyjnej religijności i takiego bycia człowiekiem odmawiającym pacierz i chodzącym do kościoła. Nie było na tyle we mnie odwagi, żeby to odrzucić, bo wiedziałem, że to się będzie wiązało z pewnymi utrudnieniami w życiu rodzinnym. Ale z drugiej strony miałem też, no, jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za ten moment, w którym zupełnie niereligijnych motywacji, tylko po prostu z ciekawości poszedłem na spotkanie grupy oazowej i tak się zaczęło. Tam poznałem ludzi, którzy czytają Biblię, tam poznałem ludzi, którzy tworzą wspólnotę, no i się zaczęło.
Ale my niestety musimy skończyć. Tu się zaczęło, a my musimy kończyć. Czas to jest wielki przeciwnik pracy dziennikarza. Zresztą ksiądz o tym wie, bo też jest częściowo zaangażowany w tą dziennikarską pracę, bo chyba studia też takie ksiądz kończył, dziennikarskie.
Tak.
No właśnie. I praca z dźwiękiem na przykład, z plikami dźwiękowymi też nie jest księdzu obca. Ja się trochę stresuję, bo wiem, że ksiądz słyszy wszystko więcej, dlatego że ksiądz jest osobą niewidzącą, to raz, a dwa, że ksiądz też pracował chyba z mikrofonem i z dźwiękami.
Więc pracuję z mikrofonem, pracuję z dźwiękiem, pracuję przy obróbce dźwięku, to prawda, ale nie słyszę więcej niż pani, tylko słucham inaczej.
Jak inaczej?
No tak, żeby przeżyć. Bo to wie pani, czasami to, co się usłyszy, a czego się nie zobaczy, może uratować życie. Zwłaszcza jak się idzie, nie wiem, po ulicy. No bo trzeba słuchać tego, czego nie można zobaczyć, prawda? Więc to tylko tyle. Funkcjonalna różnica jest między nami, a nie jakościowa.
Ja też tak mogę zacząć robić? Słuchać tego, czego, no nie wiem, usłyszeć to, tak jak ksiądz to słyszy? Czy my, widzący, możemy też spróbować tak żyć?
Pani może, tylko pani tego nie potrzebuje, więc myślę, że to nigdy nie będzie tak życiowe dla pani, a w związku z tym nie wiem, na ile jest pani chętna i na ile jest pani to potrzebne, żeby aż tak słuchać, no nie?
Pewnie państwa też ciekawi na koniec już zupełnie pytanie, bo ksiądz pewnie odprawiający mszę, podając komunię, musi sobie też jakoś to uregulować i z wiernymi wyjaśnić. Oni też przecież wiedzą, gdzie mają stawać, jak mają podchodzić do tej komunii. Ksiądz nie widzi, jak sobie ksiądz z tym radzi.
To trochę zależy od kontekstu, nie? Od tego, gdzie odprawiam mszę. Kiedy jestem w parafii, no to jeśli jest nas więcej księży, są inni, którzy mogą rozdzielać komunię, ale jeśli potrzeba, żebym rozdzielał komunię, no to zawsze można poprosić wiernych, żeby przychodząc do mnie do komunii, przyjmowali komunię świętą na rękę. To jest w tej chwili zwykły sposób przyjmowania komunii. Nie ma z tym żadnego problemu, tylko oni muszą wiedzieć, że ja nie jestem w stanie udzielić komunii do ust i wyciągnąć dłonie w określony sposób, tak żebym ja mógł z tym Panem Jezusem do nich trafić, więc z tym raczej problemu nie ma.
Dostaje ksiądz dużo maili, listów, pytań? Pytają się księdza osoby niewidzące o to, jak mają żyć?
Jak żyć, panie premierze?
Wiedziałam, że tak się skończy. Pytanie, jak żyć, już zawsze będzie miało tą drugą część.
No sorry, pani redaktor, taki mamy klimat.
O tak, kolejny bon mot.
Tak, no więc nie, więc ja mam przyjaciół wśród niewidomych, oczywiście. Są też osoby, z którymi się poznajemy przy okazji różnych, czy to spotkań, czy gdzieś tam ktoś mnie znajdzie w internecie. Wie pani, ja nigdy bym się nie odważył nikomu powiedzieć, jak ma żyć. Czasami rozmawiamy o konkretnych rzeczach, o konkretnych sytuacjach, no to sobie rozmawiamy, ale ja nie jestem kimś, kto może, nie tylko ma prawo, ale ma i kompetencje do tego, żeby być kimś mówiącym, jak człowiek ma żyć. Ja myślę, że jeśli mogę się do czegoś komuś przydać, to taka osoba będzie wiedziała, że chce akurat ze mną gadać, no bo nie wiem, z jakiegoś powodu ma do mnie zaufanie, albo ma poczucie, że mogę się czymś podzielić.
A nie dlatego, że ksiądz nie widzi.
A nie dlatego, no być może to jest jedna z tych cech, nie? Które, no bo nawet technicznie rzecz biorąc, ja publikuję też od czasu do czasu, nie aż tak często, w takim podcaście, Tyflo Podcast się to nazywa. Opowiadamy tam między innymi o pomocach technicznych dla niewidomych, nie? To dzielę się też tym. Czasami dostaję różne urządzenia do przetestowania od właśnie takiej strony użyteczności dla osoby niewidomej. Tym się dzielę, to czasami też rozmawiamy i na takie tematy, czy korespondujemy. To niekoniecznie muszą być tematy duchowe, wie pani.
I ostatnie już zupełnie pytanie. Ksiądz słuchał mojego reportażu o matce niewidomych Elżbiecie Różyczackiej, prawda? Słuchał ksiądz tego. Jedna uwaga do mnie, chętnie ją przyjmę jako reportażystki.
Chce pani wyciągnąć naszą rozmowę z OFU, tak?
Chcę wyciągnąć z OFU, dlatego że interesuje mnie to i myślę, że innych to interesuje. I chcę zachęcić do tego, żeby ludzie słuchali reportaży nie tylko poprzez ich treść, ale też przez ich formę. A ksiądz tam coś takiego ciekawego znalazł.
No bo siostra zakonna została pozbawiona oddechu i byłaby tym bezcielesnym, anielskim dzięki temu.
Często to jest błąd naszych też kolegów i mój, kiedy wycinamy te oddechy. Zupełnie niesłusznie i niepotrzebnie. Wydaje nam się, że to przeszkadza, a to tylko i wyłącznie pomaga w odbiorze.
To znaczy, przeszkadza brak oddechu, bo człowiek się zastanawia, kiedy ten mówiący w końcu zaczerpnie tchu. I ja czasami mam takie poczucie, że mnie tego tchu brakuje, kiedy słucham nieoddychających mówców. No.
Cudowne, bardzo dziękuję za rozmowę. Moglibyśmy się rozwinąć jeszcze w kilku innych tematach. Anna Rębas się kłania i ksiądz Robert Hecyk. To była audycja Ścieżki Wiary. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy z księdzem kiedyś.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję i dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
Ścieżki Wiary.